W pierwszych słowach chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie. Zawsze, jeżeli mi czas pozwoli, to z przyjemnością jadę do braterstwa, bo jest przecież wielkim błogosławieństwem mieć taką miłą rodzinę Bożą. I wiem, że mało kto dzisiaj może korzystać z takiej miłości, społeczności. I dzięki Bogu mamy ten przywilej. Ale nasze zgromadzenie też, wiedząc, że tutaj przyjadę, prosiłem, żeby was wszystkich serdecznie pozdrowić. Słuchając poprzedniego wykładu, to tak jak brat wspomniał, że temat, który sobie obrał, jest bardzo poważny i głęboki, daje wiele do myślenia. I rzeczywiście daje wiele do myślenia. Bo zdaje się, że większość z nas dotąd jest tego zrozumienia, że Pan Jezus jest dla naszym pośrednikiem czy orędownikiem. Tak powiedział apostoł Jan, że mamy orędownika Jezusa Chrystusa i że nie rozwijamy się pod nowym przymierzem, ale pod jakim przymierzem? Abrahamowym. A przymierze abrahamowe, czy ono, tak jak wiemy, że ono było zawarte z Abrahamem? Czy Abraham potrzebował pośrednika? Abraham nie potrzebował pośrednika, bo pośrednik to jest ten, co stoi pomiędzy dwoma przeciwnymi sobie stronami. A Kościół był przeciwnym Bogu, nieprzyjacielem Boga. Cały świat jest nieprzyjacielem Boga. Będzie potrzebował pośrednika. Ale Kościół potrzebuje tylko orędownika. I dlatego też różne teksty, które mówią o pośredniku, a pośrednik zawsze jest związany z nowym przymierzem, tak jak stare przymierze i nowe przymierze, ono będzie miało pośrednika. To jakie będą skutki tego nowego przymierza? Tak jak apostoł Paweł wspominał o tym nowym przymierzu w 8 rozdziale, a od 8 wierszu nie będę czytał tych tekstów, ale pewne słowa. I nie będzie uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: poznaj Pana, albo ja wszyscy nie poznaję, od najmniejszego z nich aż do największego z nich. To są skutki nowego przymierza. Czy to ma miejsce? Że nikt nie mówi: poznaj Pana, bo wszyscy poznaję, od najmniejszego do największego. Są to poważne sprawy, no nie mogłem zatrzymać tego w sobie. Pierwszy raz spotykam się z takim poglądem. Dlatego to nas powinno pobudzić do przeanalizowania różnych tekstów, różnych pojaśnień, żebyśmy rzeczywiście byli przekonani, czy żyjemy już pod nowym przymierzem, czy żyjemy pod przymierzem abrahamowym, jako nasienie abrahamowe. Tak jak powiedział apostoł Paweł, że my jako to, Izaak, jesteśmy nasieniem abrahamowym. Więc żyjemy pod przymierzem abrahamowym. I dlatego też dobrze, żeby te myśli były poprzeanalizowane. Obecnie chciałem się z bratem, podzielić takim może bardziej życiowym tematem. Też może nie wszystkim, może niektórym. On przyda się w życiu. Tak jak wiemy, że zbliżamy się do końca wieku. A ten wiek ma zakończyć się poważnymi doświadczeniami, trudnościami. Te doświadczenia, trudności po części może były uwidocznione w końcowych chwilach życia Pana Jezusa. I to, co On przechodził, to możliwe, że będą przechodzić ostatni członkowie Kościoła. Jedno z takich doświadczeń, które Pan Jezus przechodził, to było osamotnienie. To było opuszczenie. I to była bardzo poważna próba dla Niego. I dlatego też niektórzy może z nas obecnie przechodzą taką próbę osamotnienia. Może cały Kościół taką próbę będzie przechodził. Że nie będzie możliwości zgromadzania się, stykania się. Każdy stanie osobiście, indywidualnie, oddzielnie na próbie. Jak my taką wtedy próbę przyjdziemy? Dlatego tytuł tego tematu będzie próba osamotnienia. I za podstawę będą nam służyć słowa wyrażone przez Boga do pierwszego człowieka, który jeszcze nie miał żony, i powiedziane było do niego, że niedobrze być człowiekowi samemu. Adam, kiedy patrzył, że wszystkie stworzenia to jak? Były po parach. Wiemy, że ptaki, zwierzęta, wszystko przeradnie było po parach. Wszystko, był samiec, samica, wszystko się to lubiło, kochało, a on patrzył na to i sam był. Nie miał podzielić z nim swoich uczuć, swoich przeżyć, jakie on też przeżywał, choć był doskonały. A to, że był doskonały, to nie znaczy, że nie potrzebował towarzystwa. On też potrzebował towarzystwa. No to można powiedzieć, że to była próba dla Adama. I Bóg, wczuwając się w jego warunki, to mówi, dam mu towarzyszkę. I wiemy, że dzisiaj ta pierwsza para rodziców tak się rozmnożyła, że mamy na globie ziemskim około 5 miliardów ludzi. I czy można by dzisiaj powiedzieć, że komuś grozi samotność? Tak jak Adamowi groziła? Czy można tak powiedzieć, że człowiek może być samotny? Zdaje się, że tak. Ktoś nawet się wyraził, pytałem w jednej piśmie, że samotność jest jedną z chorób cywilizacji XX wieku. Przy 5 miliardach, a to jest społeczna choroba, samotność. Jakie byłyby tego przyczyny? Pierwsze, tak jak możemy zauważyć, że dzisiaj się miasta bardzo powiększyły. Dużo ze wsi poszło do miast, zbudowano bloki i w tych blokach teraz ludzie mieszkają. Ale jak znają się, czy się nie znają? Rzadko kiedy właśnie, że się nawet na jednej klatce znają. Podano kiedyś taki przykład, że pewien staruszek zgłosił do radia taki apel, że czuje się bardzo samotny, potrzebujący, żeby ktoś przyszedł jemu z pomocą. I zgłosił się jeden człowiek. No i co się dowiedział? Że to był sąsiad z poprzednich drzwi, który z takim apelem się zwrócił. Widać, jak ludzie współżyją ze sobą, jak się właśnie bardzo mało znają. Dlatego też to jest zbiór ludzi, którzy się wzajemnie nie znają, nie interesują się sobą. Tak samo też rozluźnienie więzów rodzinnych, zanik gościnności, zanik tego towarzystwa. To wiemy, że też tak samo człowieka robi samotnym. Wiele dzisiaj rodziców ma dzieci, ale są samotni. Ten za dobrobytem. No i ten ostateczny wynalazek, właśnie to okienko wiemy, że dużo ludzi zatrzymuje w domu. Kiedyś to ludzie, nie mając telewizji, poszli do sąsiadów, rozmawiali, były jakieś utrzymywane kontakty. A dzisiaj najwygodniej jest siąść sobie przed telewizorem, popatrzeć i te więzy właśnie zanikają. Ludzie się robią coraz bardziej samotni. A są bardzo przykre skutki tej samotności. Ja przeczytam w braterstwu taką opinię pewnych ludzi, którzy zainteresowali się, jakie są skutki samotności. Więc przeprowadzono takie badania w kilku krajach, w Ameryce, Finlandii i Szwecji, które trwały kilka lat, aby stwierdzić, w jaki sposób samotność oddziałuje na jakość i długość życia ludzkiego. Wniosek z badań jest jednoznaczny. Samotność u wielu ludzi wpływa na powiększenie ryzyka zachorowań na różne choroby, a co za tym idzie do szybszej śmierci. Samotność w pewnych grupach przyspiesza śmierć nawet o 10 lat. Uczeni przez 12 lat badali życie 37 tysięcy osób w trzech wymienionych krajach. Na podstawie tych badań stwierdzono, że samotność powoduje skutki dające się porównać tylko ze skutkami palenia tytoniu. Następują zaburzenia krążenia, dolegliwości żołądkowe, słabnie fizyczna aktywność i odporność psychiczna. Osamotnieni ludzie ulegają uczuciu życiowego bez sensu. Dla kogo mam żyć? Opuszczają się i obojętnieją na otaczający świat. Izolują się od ludzi, a później są od nich izolowani. Gdyż ludzie nie znoszą wiecznie skwaszonych i niezadowolonych samotnych. Lekarze i psycholodzy stwierdzają, że właśnie ta izolacja społeczna powoduje osłabienie ich zdrowia. Także śmiertelność wśród osamotnionych jest trzykrotnie większa niż wśród tych, którzy są zainteresowaniem rodziny lub poświęcają się swej pracy lub ulubionym zajęciom. i poczucie samotności ogarnia częściej w większym stopniu kobiety niż mężczyzn. Wśród ludzi, którzy przekroczyli 70 rok życia, samotność jest źródłem stresów w 19% u mężczyzn, ale w 40% u kobiet. I teraz takie wypowiedzi niektórych samotnych. Jestem emerytką. Wychowałam dwoje dzieci, które są już w średnim wieku. Z jedną córką mieszkam. Proszę o jakiś kontakt z dobrą, miłą rodziną, gdyż jestem w sytuacji bez wyjścia. Mam dzieci, a jestem rozpaczliwie, wprost do szaleństwa samotna. Mam 62 lata, jestem zdrowy i samotny. Przyjąłbym kogoś na mieszkanie i może wspólnie uwolnilibyśmy się od tej choroby samotności. Zwłoki samotnie mieszkającej staruszki w wieku 83 lat znaleziono dopiero w pół roku po jej zgonie. Sprawa się wyjawiła, gdy chciano usunąć staruszkę z mieszkania, która mimo upomnień nie płaciła od pół roku czynszu za mieszkanie. Dlatego też takie są też skutki samotności. Dlatego też lud Boży, on nie jest samotny. Można powiedzieć, że Bóg jak jest istotą samotną czy towarzyską? Tak. Bóg jest istotą towarzyską. Bóg nie jest samolubny. Bo Bóg stworzył tyle istot, archaniołów, aniołów, wszyscy, żeby się cieszyli, żeby mieli społeczność z sobą. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 10 a 22 to mówi, że przystąpiliśmy do niezliczonych tysięcy aniołów. Także w niebie jest bardzo, bardzo wiele ludzi, istot, wzajemnie się też miłujących. Zapewne tam jest bardzo przyjemna atmosfera. A Pan Jezus jak? Był też towarzyski czy nie? Też. Najpierw wziął 12 apostołów, a potem 70 uczniów. Kiedy ci się 70 zgorszyli, to Pan Jezus zwrócił się do tych 12. I za mnie, i wy chcecie odejść. Ale jak w tych słowach, czy było zadowolenie, czy raczej był smutek? Raczej był smutek. Pan Jezus też był osobą towarzyską. I uczucie przyjaźni, towarzyskość jest jedną z cech doskonałości, a nie jest słabością charakteru. Dlatego też Pan Jezus tych nawet 12, to wybrał sobie 3. Wiemy, że tych 3 to brał w różne takie specjalne miejsca i oni mu też zawsze towarzyszyli. Ale wiemy, że nawet to towarzystwa, towarzyskość, to jemu jeszcze też nie wystarczała. Bo tak jak Słowo Boże podaje, że kiedy przychodziła noc, to Pan Jezus to najczęściej robił. Że wychodził na górę i tam całą noc spędzał na modlitwie z Bogiem. Widać, że towarzystwo ludzi mało mu było. On potrzebował kogoś bliskiego, serdecznego. Ludzie mu tego nie mogli dać. Mógł dać tylko temu Ojciec. Nie trudno nawet wyobrazić sobie, jak można całą noc się modlić. Co można by mówić? My jeżeli 10 minut się modlimy, to się przecież powtarzamy. Gubimy się w słowach. A Pan Jezus całą noc się modli. Ale może być społeczność chyba bez słów. Często wiemy, że dziecko, będąc z babcią, z matką, ono nie rozmawia. Ono tylko przebywa. Ale to mu nie daje co? Zadowolenie. Może też i Pan Jezus. On nie zawsze mógł słowa mówić. On miał to tylko odczucie, że on ma społeczne dwoje ze swoim Ojcem i to mu właśnie dawało to zadowolenie. Ale wiemy, że przyszła próba na niego przy końcu jego życia. Kiedy został aresztowany, to tak jak Słowo Boże mówi, że wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Został sam. A jeszcze, jakby nie wystarczyło tego, to ten, którego tak wyróżniał, miłował, to co jeszcze zrobił? jeszcze go się zaparł. Dlatego też to było bardzo poważne doświadczenie. I poroczo było powiedziane o Panu Jezusie, że to On musiał wewnętrznie bardzo przeżywać. W psalmie 69, a wierszu 21 czytamy takie porocze słowa Panu Jezusie. Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremno. Oczekiwałem pociechy, ale nie otrzymałem. On, tak jak każda inna istota, potrzebował kogoś bliskiego, co by mu współczuł, co by mu pocieszył. Ale że takiego nie było z ludzi, to wiemy, że Bóg zesłał anioła, który go pocieszył. Ale Pan Jezus musiał przejść jeszcze największą próbę. Opuszczenia już nie tylko przez ludzi, ale opuszczenia przez kogo? Przez swojego Ojca. I tak jak wiemy, że kiedy wisiał na krzyżu, to przyszedł na Niego ten najbardziej tragiczny moment. Ojcze, czemuś mnie opuścił? On odczuł brak tej społeczności, tej nici. Tak jak powiedział, właśnie może ja przeinaczyłem. Nie Ojcze, ale Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dlaczego musiał przejść takie doświadczenie? Wiemy dlaczego. Karą za przestępstwa Adama była nie tylko śmierć, ale odcięcie też od społeczności z Bogiem. Gdy Pan Jezus zajął miejsce Adama, to musiał doświadczyć zupełnego też odcięcia społeczności z Bogiem. Słowa Pana Jezusa, wypowiedziane wielkim głosem, wyrażały wielką boleść i tęsknotę serca. Było to coś więcej, aniżeli Pan Jezus mógł znieść. I możliwe, że to przyczyniło się do pęknięcia serca, gdyż po przebiciu wypłynęła krew i woda. Dlatego też przeszedł taką próbę, ale przeszedł zwycięsko, bo końcowe Jego słowa to były, że Ojcze mój, w ręce Twoje polecam ducha mojego. Podobne doświadczenia osamotnienia przechodzili też niektórzy mężowie Boży. Możemy wspomnieć Mojżesz, który też, tak wiemy, był takim patriotą. Tak umiłował też ten naród, a wiemy, że pierwsze, kiedy chciał ich uwolnić z niewoli, to został odrzucony od swego narodu. Musiał pójść też na puszczę. Później też został, wiemy, odrzucony od książąt, a tak samo też odrzucony nawet od swojej własnej rodziny. Bo kto się sprzeciwił? Brat i siostra. Przeciwko niemu przecież też wystąpili. Właśnie nawet własna jego rodzina. Albo drugim takim bardzo właśnie mężem, który takiego doświadczenia doznał, to był Hiob. Tak jak wiemy, że Hiob, on przechodził chwilę, kiedy był bardzo znany i bardzo popularny. Przeczytam może niektóre jego teksty, niektóre jego takie wypowiedzi. Gdy jeszcze wszechmocny był ze mną, a około mnie dziadki moje, gdym wychodził do bramy przez miasto, na ulicy kazałem sobie gotować stolicę moją, widząc mnie młodzi ukrywali się, a starcy powstawszy stali. Przełożeni przestawali mówić, a ręką zatykali usta swoje. Głos książąt ucichał, a język ich do podniebienia przylegał. Bo ucho słuchające błogosławiło mnie, a oko widzące dawało o mnie świadectwo. Słuchano mnie i oczekiwano na mnie, a milczano na radę moją. Po słowie moim nie powtarzano, tak na nich kropiła mowa moja. Bo mnie oczekiwali jako deszczu, a usta się otwierali jako na deszcz późny. Jeśli żartował z nimi, nie wierzyli, a powagi twarzy mojej nie odrzucali. Jeśli kiedy do nich przyszedł, siadałem na przedniejszym miejscu i mieszkałem jako król w wojsku, a jako ten, który smutnych cieszy. Jakie miał Dawid uznanie, jak był poważany, jak był szanowany, ale do czasu. A później co się z nim stało, jakie doświadczenia przechodził, W 19 rozdziale czytamy znowu jego słowa. Sławy mojej złupił mnie, mówi o Bogu, i zdjął koronę z głowy mojej. Mówi tak, braci moich oddalił, a znajomi moi stronią ode mnie. Opuścili mnie bliscy, a znajomi moi zapomnieli mnie. Komornicy domu mego i służebnicy moje mają mnie za obcego. Cudzoziemcem stałem się w oczach ich. Wołam na sługę mego, nie odzywa się, chociaż go proszę ustami memi. Chem moim nawet brzydzi się żona moja, choć proszę przez synów żywota mego. I najbliżsi pogardzają mną, a gdy powstaję, urągają mi. Brzydzą się mną wszyscy, najwierniejsi moi, a których umiłował, stali się mi przeciwnymi. Widzimy, jakie doświadczenia przyszło na Hioba. Właśnie takie powodzenie, takie uznanie, a potem, tak jak jest wspomniane, wszyscy się od niego odwrócili, nawet jego własna żona. To jest chyba bardzo przykro, kiedy człowiek ma takie dobre uczucia, kiedy kocha, miłuje ludzi, a od siebie się potem wszyscy odwrócą. To jest bardzo poważne doświadczenie. Tak samo też takiego doświadczenia doznał Eliasz. Tak jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale, Eliasz pisze o sobie, kiedy wszedł do jaskini, przenocował tam, oto słowo Pańskie do niego było mówiące. Co tu czynisz, Eliaszu? Który odpowiedział, gorliwie się zastawiał Pana Boga zastępów, albowiem synowie Izraelscy opuścili przymierze Twoje, ołtarze Twoje zburzyli i poroki Twoje mieczem pomordowali, i zostałem sam i szukają duszy mojej. Taki właśnie gorliwy był, tak mu zależało na boskim błogosławieństwie, tak się starał, tyle przechodził, a właśnie, że też na końcu został opuszczony. Chociaż Bóg mu powiedział, że nie jesteś jedyny, co mi służy, że mam jeszcze 800 takich, którzy też nie skłonili kolana przede mną. Ale takie doświadczenie przechodziło. Przechodzili też i mężowie w Nowym Testamencie. A może najwięcej, o którym mamy powiedziane, to przechodził apostoł Paweł. On też miał takie, tak jak powiedział o sobie, że przez niesławę i dobrą sławę. Apostoł Paweł miał okresy takiego uznania, takiego powodzenia, pisze w liście do Galatów w 4 rozdziale, a od wierszu 14. A pokuszenia mego, które było w ciele moim, nie lekceweście sobie ważyli, aniście nim gardzili, aleście mnie jako anioła Bożego przyjęli i jako Chrystusa Jezusa. Jakie wtedy było błogosławieństwo wasze, albowiem wam daje świadectwo, iż by rzecz można, dali mi wyście swoje oczy. No jak go bardzo miłowali, że uznawali jako anioła Bożego. Ale czy zawsze? Właśnie też przeszły okresy takiego wzlotu, takiego powodzenia. I kiedy dobry bój w większości przebojował, kiedy zbliżała się śmierć, kiedy przyszło też i opuszczenie. Przyszło też osamotnienie. Chociaż poprzednio doznawał już tego osamotnienia. Bo tak jak pisze w 2 do Koryntów, 11 rozdziale, wiersz 23, że on przechodził różne doświadczenia, jak inni bracia, ale mówi w więzieniach obficie. Wszyscy może byli w więzieniach, ale on może najczęściej był w więzieniu. A kto był w więzieniu, to może mieć zrozumienie, co to znaczy osamotnienie. Jak wtedy ja też byłem w więzieniu, to wtedy, kiedy przyjdzie list, to ten list czyta się kilkadziesiąt razy. Jakby przyszła paczka, to ten papier się ile razy ogląda. Napisy na tej paczce, a kto to pisał, wszystko się właśnie przeżywa. I apostoł Paweł w liście do Kolosenców w 4 rozdziale podaje tak. Pamiętajcie na więzienie moje. Zdaje się, zapomnieli bracia, że ten ulubiony brat, który im przyniósł prawdę, gdy znalazł się w doświadczeniu, to się wtedy zapomniał. Tak to bywa. Też jeden z naszych znanych braci był w więzieniu tam w naszych stronach. 6 miesięcy siedział w więzieniu. I też żadnego listu nie dostał. Tak był lubiany, tak był kochany, jak służył. Ale jak znalazł się w więzieniu, to to potem mówił, było mu bardzo przykro, że do więzienia nikt nie napisał. Nikt paczki nie przysłał. Jest to też właśnie poważna próba. Dlatego też w takich momentach dopiero można poznać naszą wzajemność, wzajemną miłość. Apostoł Paweł tak pisze, tak też oceniał właśnie takie uczucia przyjaźni, miłości o tych braciach, którzy w takich warunkach o nim pamiętali. Mówi tak w 2 do Koryntów, w 1 rozdziale. Wiesz, to już mi odstąpili wszyscy, którzy są w Azji, w którym jest Figelec i Hermogenes. Niech da Pan miłosierdzie swoje Onezyforowi domowi, iż mnie często ochłodził, a za łańcuch mój się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, bardzo mnie pilno szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w on dzień, a Ty lepiej wiesz, jaką wiele usługiwał we życiu. Jak oceniał to? Bardzo oceniał. Właśnie w takich momentach, właśnie jeżeli ktoś poda tą braterską dłoń, jeżeli napisze list, jeżeli powie jakieś słowo, wtedy jakie to jest bardzo przyjemne i właśnie wtedy jakie to jest, też jest właśnie bardzo drogie. Dlatego też właśnie w takich chwilach, żebyśmy też o tym pamiętali. A szczególnie największe doświadczenia przyszły na apostoła Pawła, kiedy już miał kończyć życie. I w 2 liście do Tymoteusza apostoł Paweł tak właśnie pisze o sobie. Mówi tak: staraj się, abyś przyszedł rychło, albowiem Demas nie opuścił, umiłowawszy ten świat, i poszedł do Tesaloniki, Kretens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Sam tylko Łukasz ze mną jest. Marka wziąwszy, przywiódł ze sobą, bo mi jest bardzo pożyteczny ku posłudze. I dalej mówi tak: w pierwszej obronie mojej żaden przy mnie nie stał, ale mnie wszyscy opuścili. Wreszcie to była poważna próba, ale on nie załamał się. Niech to im nie będzie przeczytane, ale Pan przy mnie stał i umocnił mnie, ażeby przez mnie zupełnie otwierdzone było kazanie, iżby je słyszeli wszyscy poganie i byłem wyrwany z paszczęki rwiej. Dlatego też na niego, na tego męża Bożego przyszło takie doświadczenie. Dlatego też, tak żebyśmy i my też rozejrzeli się wokół nas, czy ktoś nie jest osamotniony? Może ktoś, kto był bardzo przez nas lubiany, a teraz może, czy to z powodu starości, czy to z powodu choroby, jest osamotniony i nie utrzymuje też takiej społeczności braterskiej. Takim bratem, zdaje się, że też bardzo lubianym, to był brat pomiędzy nami, brat Szewczyk. On żyje jeszcze. Ale jak mało o nim pamięta, nie wiem, kto go odwiedzał. Jedna siostra niedawno właśnie pisała o nim, że go odwiedziła. Wiemy, że stracił wzrok. Bardzo pożądany. Jest to poważna próba dla niektórych braci, co się w takich warunkach znajdą, ale ja myślę, że my też wszyscy stajemy wtedy na próbie. Bo wtedy dopiero okazuje się, na ile nasza miłość, ona jest wielka w stosunku do Boga, tak samo też i do braci. Takie doświadczenie osamotnienia może też przyjść na cały Kościół, co może mamy pokazane w Janie Chrzcicielu. Że Jan Chrzciciel, zanim był ścięty, to najpierw gdzie się znalazł? W więzieniu. na odosobnieniu. I tak Słowo Boże mówi, że pracujcie, póki jest dzień, bo przyjdzie noc, że nie będzie można wtedy nic sprawować. Możliwe, że każdy znajdzie się na odosobnieniu. I teraz, żeby przygotować sobie takie warunki, a żeby to ostatnią próbę, którą może cały Kościół przejdzie, albo może też z braterstwa, którzy są młodzi, a żeby tą próbę osamotnienia, żeby zwycięsko mogli przejść. Bo to nie jest powiedziane właśnie, że my jej nie przejdziemy. My to tak jak starsze małżeństwo, kiedyś niedawno pisał mi mój brat cielesny, że on już obydwoje są starzy, na emeryturze, to tylko jedno o drugim pamięta. Mówi: Janek, uważaj, bo tam próg. Janek, uważaj, bo tam samochody. Żona też, a on znowu do niej. Widzimy, że to jest małżeństwo, to są najbliżsi sobie przyjaciele. To tak jak ktoś powiedział, dzieci to tak jak ptaki, dokąd nie dorosną. A dorosną, wyfruną z gniazda i one mają swoje towarzystwo. Zostaje tylko małżeństwo. I dobrze, jak oni sobie pomagają wzajemnie, jak się miłują, jak są dla siebie przyjaciółmi, wtedy też to jest najbardziej właśnie przyjemne. Ale młodzi, ale może małżeństwo jedno umrzeć i wtedy co pozostanie? Wiemy, że jest bardzo trudno żyć samemu. Ale żeby jakoś tą starość uczynić sobie jakąś nie tak dokuczliwą, bardziej może przyjemną. I dlatego też trzeba by do tej samotności, żeby się też właśnie przygotować. Przeczytam może takie pewne myśli. Jeden tak się wyraził, w jednym takim piśmie podano, że ktoś powiedział, że na starość pracuje się przez całe życie. Ludzie powinni dbać o zdrowie, pomijać należy fakt, gdy przyjdzie chroniczna, ciężka choroba, to wtedy jest się bezradnym. Ale w wielu wypadkach jemy za dużo, tłusto i słodko, a potem przychodzi miażdżyca czy cukrzyca, to zaczyna się lament. Wolimy siedzieć przed telewizorem, zamiast wyjść na spacer, a potem dziwimy się, skąd choroby krążenia. No tutaj nasza siostra w podróży to tak zachęcała do spaceru, do chodzenia, do ruchu. Właśnie w starszym wieku trzeba o tym pamiętać, a to przez to uniknie się różnych chorób. Tajemnica dobrej starości polega na tym, aby pamiętać o niej od młodości i do niej się przygotowywać, używać dużo ruchu, gdyż bezczynność to pierwszy krok do piekła samotności. Dodawać życia do lat, a nie tylko lat do życia. Lekarze wyciągają wniosek praktyczny. Mówią, że to nie samotność jest złym, ale wycofywanie się wielu ludzi z życia towarzyskiego i społecznego. Można bowiem całe życie być samotnym i szczęśliwym, ale pod warunkiem, że się uczestniczy czynnie w życiu. Okazuje się bowiem, że człowiek musi mieć środowisko, z którym dzielić będzie się swoimi uczuciami, rozładowywać emocje i stresy. Pomocą też jest optymizm życiowy, otwartość wobec ludzi, ciekawość życia i życzliwość, które mogą zapobiec złym skutkom osamotnienia. Prawda to czy nie? Tak, prawda. Dlatego też chrześcijanie, oni mają takie warunki. Mamy co czytać, mamy zebrania, mamy sąsiadów, dlatego też chrześcijanie nie powinni, tak jak oni tu radzą lekarze, oddzielać się i być skwaszonym, narzekać, że bracia mnie nie odwiedzają, bracia mi nie pomagają. Ale zapytajmy siebie, czy my braci odwiedzamy, czy my braciom pomagamy. Bo właśnie to tak, jeżeli my będziemy, to i Bóg tak sprawi, że się też nami zainteresuje. Dlatego też jednym ze środków, tak jak tutaj podają, to jest aktywność, żeby do końca, dokąd mamy jeszcze zdrowie, dokąd nogi nas noszą, to żebyśmy się nie odsuwali od braterstwa, żebyśmy uczestniczyli, nie opuszczali społecznego zgromadzenia. To jest też właśnie też jeden z warunków. Następne czytanie. Chrześcijanie właśnie powinni dużo czytać. Ulubić sobie czytać, nie czytać z obowiązku, nie czytać tylko na zebranie. Ja nie wiem, ja czasami tam żona gdzieś pójdzie, nawet w Stanach była, mnie się tam specjalnie nie nudziło. Ja miałem zawsze zajęcie. Dlaczego? Ja lubię czytać. A czy mamy coś do czytania? Tyle mamy przecież do czytania, i artykułów, i tomy, i książkę pytań, a my chcieć tylko czytać. A im się człowiek wciągnie do czytania, ten będzie bardziej lubił to czytać. I apostoł Paweł radził Tymoteuszowi, że pilnuj czego? Pilnuj czytania, napominania, nauki. Apostoł Paweł, kiedy był w więzieniu, to o co prosił? Prosił, żeby uczyszczać pergaminy. Bo on wtedy miał czas zastanowić się, bo człowiek w dzisiejszym pośpiechu to czasami przeczyta i mało z tego pamięta. W więzieniu wtedy właśnie był czas do zastanowienia się. I nawet my mamy takiego brata w naszym zgromadzeniu, już ma 91 lat. Jeszcze nam służy, ale jaki umysł, jaka pamięć. Ale on lubi czytać. Nie mógł zostać sam. Żona mu umarła, dzieci pojechały. I w tym domu on tylko sam jest. Ale mówi, on jemu się nigdy nie przykrzy. Albo pójdzie gdzieś rodzinę odwiedzi, albo braci. A najwięcej to mówi, że dużo czyta. Dlatego też na czytaniu ten czas właśnie mu schodzi. Znamy też taką siostrę, może tutaj braterstwo ją znają, siostra Bajorkowa. Ja tak mówię po nazwisku. Jaka to siostra, nie wiem, ile ona ma lat, ale chyba ponad 80 lat. Jak ona żywa, jak z nią można porozmawiać. I ona chociaż sama mieszka w Krynicy, ale ona tam nie jest sama. Tam ciągle ktoś jest. Albo to nawet jest tam zakonnice są. Nawet te zakonnice ją odwiedzają. Sąsiedzi ją odwiedzają. Ona wszędzie tam chodzi, bo nie ma zgromadzenia, chodzi do baptysty. Byliśmy, że dwa razy i kaznodzieja baptystów też ją odwiedza. Ona się innymi zainteresuje. I ją się też nią zainteresują. Dlatego też takie, żebyśmy utrzymywali kontakty też takie towarzystwie. No i co najważniejsze, żebyśmy pielęgnowali społeczność z Bogiem. Przez modlitwę właśnie, przez czytanie, żeby to nam, żebyśmy się nie czuli zupełnie samotni. Bo przecież nikt z dzieci Bożych nie jest zupełnie samotnym. Musimy sobie tylko uprzypomnieć, że przecież mamy Ojca, do którego zwracamy się, Ojcze nasz. Mamy Pana Jezusa, tak jak śpiewamy, ja przyjaciela w Panu mam wiernego przyjaciela. To są istoty, które nas obserwują, widzą nas, znają nasze trudności, doświadczenia i gotowe są w każdej chwili nam pomóc, żebyśmy też to sobie zawsze uprzytomnili. I na zakończenie chciałem właśnie taki wiersz odczytać niektórym braterstwu z nami. Gdy z mojego życia dawne znikły blaski, skarbów on dziś moich nie ma, pełno trudu. Krzypię się jedynie mocą Twojej łaski, Panie, Ty zostajesz skarbem Twego ludu. Gdy wyschły potoki, on dziś tak krzepiące, znikli przyjaciele, tacy sercu mili. Gdy jest przygnębienie, tam gdzie było słońce, Panie, Ty zostajesz w każdej życia chwili. Gdy opadły siły, powłóczę nogami i nie jestem w stanie nieść radosnych wieści, czemuż pobladłymi skargi snuć wargami, skoro Ty zostajesz, całą duszę pieści. Tak przez całe życie, co by też przyjść miało. Czy strata przyjaciół, czy radość jak w niebie, śpiewać będę smutką na przekór tak śmiało, bowiem Ty zostajesz i zawsze mam Ciebie. Żebyśmy mogli mieć takie uczucie wiary, ufności, a kiedy skończy się nasze życie, to nadejdą chwile poza zasłoną, że tam już nie będziemy samotni. Tam będzie wielka radość, wielka społeczność. I tej cudownej chwili, to też służycie, to też mi fajnie.